Rozdział trzeci. O Aszerze, Rubinie i jego mrocznych myślach. Aszer Rubin wychodzi z domu starosty i kieruje się w stronę rynku. Niebo się wieczorem rozpogodziło i świeci teraz milion gwiazd, ale ich światło jest zimne i sprowadza na ziemię tu do Rohatyna przymrozek, pierwszy tej jesieni. Rubin podciąga poły swojego czarnego wełnianego płaszcza i otula się nimi. Wysoki i chudy wygląda teraz jak pionowa kreska. W mieście jest cicho i zimno. Słabe światełka majaczą gdzieś z okien, ale ledwie je widać. Wydają się złudzeniem. Łatwo można je pomylić ze śladem słońca na tęczówce oka, który pozostał tam z bardziej słonecznych dni i jego pamięć powraca, zaczepiając o wszystkie oglądane przedmioty. Rubina bardzo interesuje to, co widzimy pod powiekami i chciałby wiedzieć, skąd to się bierze. Czy z zanieczyszczeń na gałce ocznej? A może oko jest czymś w rodzaju laterna magika, którą widział we Włoszech? Myśl, że to wszystko, co teraz dostrzega, ciemność przetykana ostrymi punktami gwiazd nad Rohatynem, zarysy domów małych pochylonych, bryła zamku i niedaleko ostra wieża kościoła, niewyraźne światełka niczym zjawy, ukośnie jakby w geście protestu wystrzelony w niebo żuraw studzienny. A może i to, co słyszy? Szmer wody gdzieś w dole. I jeszcze leciutkie skrzypienie ściętych przez mróz liści, że wszystko to pochodzi z jego głowy. Ta myśl budzi w nim dreszcz podniecenia. A co, jeżeli to wszystko sobie wyobrażamy? A co, jeżeli każdy widzi inaczej? Czy kolor zielony jest w istocie tak samo odbierany przez wszystkich? A może to tylko nazwa zielony, którą niczym farbą pokrywamy zupełnie różne doznania i komunikujemy się tak, choć w rzeczywistości widzimy każdy co innego? Czy jest jakiś sposób, żeby to sprawdzić? A co by było, gdyby naprawdę otworzyć oczy? Gdyby ujrzeć jakimś cudem to prawdziwe, co nas otacza. Co by to było? Aszer często miewa takie myśli i wtedy ogarnia go lęk. Zaczynają szczekać psy. Słychać podniesione męskie głosy, krzyki. To pewnie przy zajeździe na rynku. Medyk wchodzi między żydowskie domy. Mija z prawej strony dużą ciemną bryłę synagogi. Od rzeki z dołu dolatuje zapach wody. Rynek rozdziela dwie grupy rohatyńskich Żydów skłócone ze sobą, wrogie. Na kogo oni czekają? Myśli. Kto ma przyjść i uratować świat? I jedni i drudzy. Ci wierni Talmudowi, ściśnięci w Rohatynie do kilku zaledwie domów, jak w oblężonej twierdzy, i ci heretycy, odszczepieńcy, do których w głębi serca czuję jeszcze większą awersję, unurzani w mistycznych bajaniach, zabobonni, prymitywni, poobwieszani amuletami, z chytrym, tajemniczym uśmieszkiem, jak stary Szor. Ci wierzą w Mesjasza zbolałego, takiego, co upadł najniżej, bo tylko z najniższego można podnieść się w najwyższe. Wierzą w Mesjasza oberwańca, który już przyszedł prawie 100 lat temu. Świat już został zbawiony, choć może na pierwszy rzut oka tego nie widać. A ci, co wiedzą, że tak jest, powołują się na Izajasza. Ignorują szabat i cudzołożą. Grzechy są dla jednych niezrozumiałe, dla innych banalne. Także nie warto sobie nimi zaprzątać głowy. Ich domy w górnej części rynku stoją tak blisko siebie, że wydaje się, iż fasady zlewają się ze sobą, tworząc jeden ciąg, solidarny i mocny, niczym kordon. Tam właśnie Asher idzie. A znowu rabin rochatyński, chciwy despota, rozstrzygający wiecznie jakieś małe, absurdalne sprawy, też go często przyzywa na drugą stronę. Niby Ashera Rubina nie ceni, bo ten do synagogi rzadko chodzi. Ubiera się nie po żydowsku, tylko tak pomiędzy, na czarno, w skromny surdut. I nosi stary włoski kapelusz, po czym go wszyscy w miasteczku rozpoznają. U rabina w domu jest chory chłopczyk. Nogi ma powykręcane i Asher pomóc mu nie potrafi. Właściwie to życzy mu śmierci, żeby to dziecięce niezawinione cierpienie szybko się skończyło. Tylko z powodu tego chłopca ma dla rabina trochę współczucia, bo człowiek to próżny i małoduszny. Jest pewny, iż rabin chciałby, żeby Mesjasz to był król na białym koniu, wjeżdżający do Jerozolimy w złotej zbroi, może i z wojskiem, z wojownikami, którzy wraz z nim obejmą władzę i zaprowadzą na świecie ostateczny porządek, żeby był podobny do jakiegoś sławnego generała. Odbierze panom tego świata władzę, poddadzą mu się wszelkie narody bez walki, królowie płacić mu będą daniny, a nad rzeką Sambation spotka 10 zagubionych plemion izraelskich. Świątynia jerozolimska w gotowej postaci zostanie spuszczona z nieba i tego samego dnia zmartwychwstaną ci, którzy są pochowani w ziemi Izraela. Asher uśmiecha się pod nosem, przypominając sobie, że ci, którzy umarli poza ziemią świętą, zmartwychwstać mają dopiero 400 lat później. Jako dziecko w to wierzył, choć wydawało mu się to okrutnie niesprawiedliwe. Jedni i drudzy oskarżają się nawzajem o największe grzechy i toczą ze sobą podjazdową wojnę. I jedni i drudzy są żałośni, myśli. Właściwie to jest mizantropem. Dziwne, że został lekarzem. W gruncie rzeczy ludzie go drażnią i rozczarowują. Co do grzechów, to wie o nich więcej niż ktokolwiek inny. Grzechy zapisują się bowiem na ludzkim ciele jak na pergaminie. Niewiele różni się ten pergamin u poszczególnych ludzi. A i grzechy są zdumiewająco podobne.